Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita, a dzisiaj moim i Państwa znakomitym gościem po raz kolejny jest pan doktor Leszek Sykulski. Dzień dobry, panie doktorze, dziękuję za pana czas.
Dziękuję, panie redaktorze, witam Państwa serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Panie doktorze, za nami już około miesiąca wojny rosyjsko-ukraińskiej, no i w związku z tym wydaje mi się, warto się zastanowić nad tym, jakie mogą być długofalowe konsekwencje tego konfliktu, rosyjskiej napaści na Ukrainę. Na chwilkę może warto, wobec tego, że na froncie też już chyba ten front trochę grzęźnie, zastanowić się właśnie nad takimi długofalowymi konsekwencjami. W swoich analizach często pan mówił o tym, że część rosyjskich elit patrzy jednak na zagrożenie chińskie jako na coś poważnie zagrażającego rosyjskiej podmiotowości. Mówił pan o tym, że część tych rosyjskich elit może patrzeć w kierunku jakiejś współpracy z Amerykanami. Czy pana zdaniem ta wojna i te jej konsekwencje oznaczają, że taki scenariusz porozumienia amerykańsko-rosyjskiego się wyraźnie oddala?
Moim zdaniem nie można tak powiedzieć, że dziś całkowicie jakiekolwiek porozumienie amerykańsko-rosyjskie jest wykluczone. Ja oczywiście rozumiem, czy staram się rozumieć ten poziom emocji, który w Polsce przekroczył właściwie wszystkie prognozowane dotychczas poziomy i rzeczywiście bardzo trudno jest w przestrzeni medialnej, zwłaszcza w mediach społecznościowych, dzisiaj prowadzić racjonalny dialog. To jest bardzo trudne, ponieważ te emocje polaryzują bardzo mocno społeczeństwo. Wszystko jest czarne albo jest białe. I właściwie dzisiaj trudno mówić inaczej o Rosji niż źle i o Rosji inaczej niż jako kraju, który za chwilę właściwie upadnie, bo taka jest mniej więcej narracja, która dzisiaj obowiązuje. Natomiast przyglądając się uważnie przekazom medialnym, ale także czytając raporty, komentarze ośrodków analitycznych amerykańskich, no już wcale to nie jest takie oczywiste, że mamy do czynienia z taką sytuacją, w której Stany Zjednoczone są nastawione na całkowity rozpad Rosji, na jakąś implozję i właściwie zakładają całkowitą porażkę Rosji na froncie ukraińskim. Tym bardziej, że Amerykanie w ogóle nie zakładają zaangażowania swoich wojsk, jeśli chodzi o bezpośrednie wsparcie militarne Ukrainy. Właściwie od samego początku, od chwili tego napięcia, które rozpoczęło się, to warto przypomnieć, bo to nie jest tak, że Rosjanie zgromadzili na początku 2022 roku ponad 150 tysięcy żołnierzy wokół granic Ukrainy i rozpoczęła się od razu inwazja. No pamiętajmy, że tego typu demonstracje zbrojne rozpoczęły się w marcu, kwietniu 2021 roku i one były pewnym elementem gry dyplomatycznej, którą Federacja Rosyjska prowadziła z tak zwanym kolektywnym Zachodem. I wtedy oczywiście było bardzo ważne zachowanie Stanów Zjednoczonych. Warto sięgnąć do tamtego czasu, do przekazów medialnych, do przekazów ośrodków analitycznych. Wtedy Stany Zjednoczone wcale nie zakładały właśnie również bezpośredniego wsparcia militarnego Ukrainy. Podnoszono w amerykańskich mediach, w amerykańskich think tankach, że Ukraina nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i nie inaczej jest dzisiaj. Faktem jest, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę, wspierają ją i w sensie finansowym, i w sensie dostaw sprzętu wojskowego, ale moim zdaniem jest to robione, to jest moja subiektywna opinia, jest to robione z takiego geostrategicznego wyrachowania. To znaczy Anglosasi, w ogóle Amerykanie, Brytyjczycy zdają sobie sprawę, że aby osłabić Rosję, aby Rosja była bardziej uległa wobec kolektywnego Zachodu i strategicznych planów tegoż właśnie kolektywnego Zachodu, no nie może być tak silna ani w sensie gospodarczym, ani w sensie szeroko pojętej siły militarnej, zwłaszcza tej konwencjonalnej, jak była do tej pory, ponieważ tutaj Rosja rzeczywiście przez ostatnie dwie dekady rościła sobie prawo do bycia równorzędnym partnerem, jeśli chodzi o nowy koncert mocarstw. Z punktu widzenia interesu Waszyngtonu taka pozycja Rosji jest moim zdaniem nie do zaakceptowania. Rosja powinna być partnerem słabszym, wyraźnie słabszym i niewątpliwie to, co Zbigniew Brzeziński opisywał w 1997 roku na łamach swojej książki pod tytułem Wielka Szachownica, to, że Ukraina jest sworzniem geostrategicznym w naszej części Europy, a po upadku Ukrainy Polska jest kontynuowane w polityce, szeroko pojętej takiej polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. To znaczy i Ukraina, i Polska są traktowane jako sworznie geostrategiczne, a gdybyśmy chcieli to przełożyć z takiego żargonu naukowego czy naukowo-analitycznego na taki prosty, potoczny język, to możemy powiedzieć, że Ukraina i Polska od samego początku, czyli od nowej odsłony geostrategicznej po upadku żelaznej kurtyny po 1991 roku, są traktowane w optyce amerykańskiej jako zderzaki strategiczne, jako te państwa, które mają osłabiać Rosję w bardzo różnych aspektach. Pod kątem budowania tego, co George Friedman nazwał mianem kordonu sanitarnego, które rozdzielałyby Niemcy i Rosję, jak i oczywiście, jeżeli dojdzie do jakiejś formy konfrontacji militarnej, miałyby, mówiąc też potocznym językiem, wykrwawiać Rosję, tak aby ją maksymalnie osłabiać. No i wydaje się, że po tym blisko miesiącu działań, tej nowej odsłonie agresji rosyjskiej na Ukrainę, bo pamiętajmy, że ta wojna toczy się od 8 lat, widać, że ten plan jest realizowany, to znaczy wydaje mi się, że całkiem skutecznie jest realizowany. Pytanie oczywiście, jak się może potoczyć dalej. Natomiast z punktu widzenia amerykańskiego, moim zdaniem, wcale ta opcja odwróconego manewru Nixona czy Nixona Kissingera wcale nie jest wykluczona. To, że dzisiaj oczywiście w mediach społecznościowych, w mass mediach szeroko pojętych jest taka bardzo mocna retoryka antyrosyjska, wcale nie oznacza, że ona nie może ulec złagodzeniu. Zresztą wielokrotnie tak już było, że ta retoryka antyrosyjska w mediach amerykańskich była łagodzona w czasach różnej odwilży, resetów i tak dalej, i tak dalej. To, że oczywiście umierają cywile, że są bombardowane obiekty cywilne w Rosji, wywołuje uzasadnione oburzenie, jak najbardziej pod kątem etycznym, moralnym, to jest, i pod kątem oczywiście także prawnym, jest to godne najwyższego potępienia, no ale pamiętajmy, że właściwie ponad 100 tysięcy ofiar mamy w Jemenie, gdzie sojusznik Stanów Zjednoczonych, Arabia Saudyjska, kraj tym, no bynajmniej nie demokratyczny, który łamał wielokrotnie prawa człowieka, prześladował dziennikarzy, torturował ludzi, którego wojska były szkolone w Polsce. Ja byłem sam osobiście niestety świadkiem szkolenia żołnierzy Arabii Saudyjskiej w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu pod koniec 2017 roku. No, też morduje cywilów, też ostrzeliwuje autobusy z dziećmi, ostrzeliwuje autobusy z cywilami. No, tutaj mamy do czynienia z hekatombą tak naprawdę humanitarną w Jemenie, bo o tej wojnie mówię od wielu lat i właściwie o tym się nic w polskich mediach, czy niewiele w polskich mediach tak naprawdę mówi i polska opinia publiczna niewiele w tym zakresie robi, także w żaden sposób nie naciska na rządzących, aby nie szkolili, nie udzielali pomocy państwu, które dokonuje właśnie zbrodni, no bo to, co robi Arabia Saudyjska w Jemenie, to niewątpliwie są zbrodnie wojenne, są to zbrodnie przeciwko ludzkości, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Zresztą pamiętajmy, że cywile giną na wielu frontach i jakby to nie porusza opinii publicznej tak w Polsce, no bo oczywiście tutaj wiadomo, że ta bliskość geograficzna Ukrainy powoduje i ta bliskość również kulturowa i to, że tych ludzi spotykamy w poszczególnych, czy w marketach, czy w innych jakichś sklepach, czy instytucjach usługowych, czy jakby, prawda? Natomiast no, faktem jest, że z punktu widzenia interesu Stanów Zjednoczonych tego typu rzeczy jak katastrofa humanitarna absolutnie nie hamują działań na poziomie geostrategicznym. Jeżeli to będzie potrzebne, to będzie reset z Rosją. Ja myślę, że gdyby ta doszło do eskalacji konfliktu, mówię oczywiście zupełnie hipotetycznie, możemy przyjąć taki zupełnie hipotetyczny scenariusz na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy, że doszłoby do sformowania misji pokojowej, gdzie trzonem tej misji pokojowej, to oczywiście propozycja Jarosława Kaczyńskiego, która będzie także dyskutowana w Brukseli, rozmawiamy 22 marca, za dwa dni w Brukseli będzie to dyskutowane w gronie państw Unii Europejskiej i no, częściowo także oczywiście NATO. Pytanie, czy taka misja zostanie sformułowana? Jeżeli zostanie sformułowana, to bardzo wątpię w to, aby w skład takiej misji weszły jakieś pododdziały Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem to jest na dziś przynajmniej, na 22 marca wykluczone. Myślę, że Polska mogłaby stanowić, jeżeli dojdzie w ogóle do takiej misji, ja uważam, że byłby to poważny błąd z punktu widzenia polskiej racji stanu. Uważam, że byłby to bardzo poważny błąd, grożący nam tak naprawdę eskalowaniem konfliktu z Federacją Rosyjską, konfliktem kinetycznym z Federacją Rosyjską. Natomiast rzeczywiście, gdyby do takiej misji doszło, gdyby nie wszyscy członkowie NATO weszli w jej skład, gdyby nawet oficjalnie NATO nie sygnowało takiej misji pokojowej, a Polska byłaby głównym spiritus movens tego działania, i naraziłaby się na konflikt kinetyczny. I potencjalnie do takiego konfliktu kinetycznego między Polską a Rosją doszłoby, łącznie nawet z potencjalnym użyciem broni jądrowej przeciwko Polsce, no to jest pytanie, czy NATO weszłoby w całości do takiego konfliktu, czy wtedy zadziałałby artykuł 5. To jest moim zdaniem bardzo zasadne pytanie, czy rzeczywiście tak by było, gdyby ta inicjatywa, która wyszłaby no, nie ze Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale była inicjatywą polską, bo na dziś jest to inicjatywa polska, ta propozycja w każdym razie i ma genezę nie w powiedzmy w sekretariacie Sojuszu NATO, tylko ma jakby w rządzie polskim swoją genezę. Czy rzeczywiście doszłoby do uruchomienia tego artykułu 5, a nawet jeżeli by doszło do uruchomienia, to jak zachowałyby się poszczególne państwa na czele z Niemcami? I czy Stany Zjednoczone byłyby gotowe do wejścia w konfrontację nuklearną z Federacją Rosyjską? Bo jeżeli nie, bo różne oczywiście warianty trzeba zakładać, to myślę, że na kanwie negocjacji pokojowych mogłoby dojść do wycofania się z można powiedzieć, z dyslokowania struktur wojskowych NATO przed 1997 roku, czyli powrót do tego, co było przed 1997 rokiem i co tak naprawdę Rosja wysunęła w swoich żądaniach z 17 grudnia 2021 roku. To jest oczywiście hipotetyczny scenariusz, jeden z wielu, które można, a właściwie trzeba nawet analizować, natomiast moim zdaniem to jest absolutnie niewykluczone. To, że giną cywile, to, że ludzie się nawzajem zabijają, to nie jest coś, co jest ewenementem w XXI wieku. Bardzo często możemy usłyszeć w polskich mediach, że mamy XXI wiek, wszyscy mają właściwie smartfony i jak tutaj Rosja mogła zdecydować się na taką inwazję. Oczywiście to jest zaskakujące, że Rosjanie zdecydowali się akurat w tym momencie na tak dużą operację wojskową. Pewnie nie inwazję, która na dzisiaj no, miałaby szansę na okupację całej Ukrainy, na zajęcie i wchłonięcie w skład Federacji Rosyjskiej całej Ukrainy, bo myślę, że byłoby to zbyt kosztowne dla gospodarki rosyjskiej. Natomiast jest to rzeczywiście bardzo duża skala tej operacji. Jest to zaskakujące, ale z drugiej strony no, geopolityka to nie równa się etyce i ludzie się zabijają w XXI wieku na oczach całego świata i mnóstwo jest materiałów filmowych z różnego rodzaju konfliktów, gdzie giną cywile, gdzie są mordowani, torturowani ludzie. Zresztą XXI wiek nie jest to oczywiście żadnym wyjątkiem i to, że mamy dzisiaj internet, że mamy loty w kosmos, że mamy rozwój nanotechnologii, różnych innych gałęzi bioinżynierii i tak dalej, to w żaden sposób nie zatarło natury człowieka, który po prostu, jakby powiedzieli realiści, jest taka, a nie inna, jest po prostu zła z natury i ludzie są skłonni do mordowania siebie nawzajem. To jest jakby dywagacja na zupełnie inną dyskusję, jakie są przyczyny wojen, ale faktem jest, że musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ten konflikt może ewoluować w bardzo różnym kierunku i że Stany Zjednoczone wcale nie muszą składać swoich interesów wielkomocarstwowych, imperialnych na ołtarzu interesu małych i średnich państw. Moim zdaniem nadal mamy do czynienia z taką pułapką, w której to wielkie mocarstwa będą rozgrywać swoje gry właśnie ponad głowami małych i średnich państw i moim zdaniem tutaj należy brać również to pod uwagę w kontekście bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej, że my angażując się w sposób tak ochoczy w różnego rodzaju misje wojskowe na wschodzie, ryzykujemy nasze bezpieczeństwo, nie mając właściwie na dziś przynajmniej żadnych konkretnych gwarancji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo takiej misji pokojowej, którą zaproponował Jarosław Kaczyński.
No tak, tylko czy taki reset pana, jak wyglądałoby to pana zdaniem ze strony rosyjskiej, bo tutaj jestem ciekaw pana stanowiska, bo to jest taka różnica zdań między panem a kilkoma innymi ekspertami, na przykład doktor Lubina zawsze uważał ze swojej perspektywy jako specjalista z stosunków rosyjsko-chińskich, że rosyjska elita jest niezdolna do tego, żeby porzucić sojusz z Chinami z tego powodu, że po prostu Chiny gwarantują im przetrwanie władzy, a Amerykanie, a Rosjanie, rosyjska elita postrzega Amerykanów jako permanentnie podważających ich władzę. No i w tym kierunku idzie, szły kolejne przemówienia Władimira Putina w ostatnich dniach. Czy pan jednak uważa, że jakby wśród rosyjskiej elity jest cały czas taki scenariusz, jest cały czas pewne otwarcie na reset z Amerykanami, mimo że przecież to Rosjanie zerwali poprzedni reset w okolicach powiedzmy 2012 roku?
No, ja nie mówię oczywiście o żadnym sojuszu, bo o żadnym sojuszu amerykańsko-rosyjskim mowy być nie może, tak samo jak te plany jeszcze z lat 90. części rosyjskiego establishmentu w sensie przyłączenia się w ogóle Rosji do NATO można już spokojnie na półkę historii odłożyć. Natomiast to sami Rosjanie zaproponowali swego rodzaju nowy reset z kolektywnym Zachodem. Wspomniałem o tej propozycji z 17 grudnia 2021 roku i właściwie próba takiego eskalowania napięcia w relacjach z kolektywnym Zachodem, które obserwowaliśmy od już wiosny ubiegłego roku, była bardzo charakterystyczna. To znaczy, że Rosja oczywiście zaproponowała taką formę resetu w postaci przyjęcia, podpisania nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie, który, mówiąc najkrócej, byłby nowym podziałem stref wpływów, który po pierwsze kraje postsowieckie włączałby w strefę wpływów rosyjskich, po drugie część obszaru Europy Środkowo-Wschodniej neutralizowałby geostrategicznie, no w takim sensie, że byłby to powrót właśnie do stanu sprzed 1997 roku. Nie, tutaj strona rosyjska absolutnie nie wyraziła takiego żądania, aby Polska, Węgry czy Czechy przestały być członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, no ale właściwie to żądanie, żeby wycofać bazy wojskowe NATO, wojska w ogóle natowskie z terytorium tych wszystkich państw, które przystąpiły po 97 roku, po tym traktacie, po tej umowie podpisanej w Paryżu między NATO a Rosją, no właściwie skutkowałaby neutralizacją geostrategiczną. Natomiast pamiętajmy, że to jest kwestia pewnego resetu, pewnego podziału stref wpływów, a nie żadnego sojuszu. Ja się tutaj zgadzam z profesorem Lubiną, że rzeczywiście te stosunki chińsko-rosyjskie, powiedzmy, że od roku 1996, żebyśmy mieli taką symboliczną cezurę, czyli od czasu, kiedy zaczęła funkcjonować szanghajska piątka, a od 2001 roku przekształcona w szanghajską organizację współpracy, jest to taki sojusz, powiedzielibyśmy, z rozsądku, tak? Tak jak małżeństwo z rozsądku, to jest to swego rodzaju sojusz z rozsądku. I tutaj się z profesorem Lubiną zgadzam. Oczywiście ta dysproporcja siły, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, jeśli chodzi o kwestie demograficzne, kwestie społeczne, jest ogromna. Natomiast nie ma tutaj parytetu między tymi, w ogóle nie zachodzi parytet między Rosją a Chinami taki w skali 1:1, czy w obszarze, powiedzielibyśmy, gospodarczej, społecznej czy militarnej, bo jeśli chodzi o kwestie militarne, no to również ta przewaga, przynajmniej z punktu widzenia sił odstraszania, jeżeli chodzi o ten potencjał nuklearny, jest miażdżąca i to na korzyść Federacji Rosyjskiej. Więc jeżeli tutaj szukać jakiegokolwiek parytetu, jakiejkolwiek równowagi sił, no to między siłą gospodarczą, demograficzną i tak dalej, a siłą militarną, jądrową należałoby tego szukać i z tego punktu widzenia te oba państwa podejmują rozmowy na takim pułapie partnerskim, tam gdzie to jest możliwe oczywiście, ale widzimy oczywiście te dysproporcje sił w bardzo wielu kwestiach. Natomiast ten sojusz jest bardzo wygodny dla Federacji Rosyjskiej i jeszcze przed lockdownami, kiedy bywałem na różnego rodzaju konferencjach i czy wizytach studyjnych na Uniwersytecie w Moskwie, to jakby dorzuca się w oczy ta obecność języka chińskiego w instytucjach publicznych Federacji Rosyjskiej, począwszy od lotniska, na przykład na lotnisku w Szeremietiewie, na terminalu, wszędzie są napisy w języku chińskim, począwszy aż na właśnie w takich publicznych instytucjach jak uniwersytety, jak różnego rodzaju szkoły wyższe i tak dalej. Więc to się rzucało w oczy. Zresztą ja też, będąc w Moskwie na wymianie akademickiej, nocowałem w takim domu studenckim, który no jeszcze pamiętał czasy głębokiej zimnej wojny i ten standard był taki, no mówiąc delikatnie, średni, natomiast vis-a-vis naszego domu studenckiego był nowoczesny, przeszklony akademik zrobiony dla studentów chińskich z kortami tenisowymi i tak dalej. No to pokazywało wagę, jaką przywiązują Rosjanie do relacji z Chinami, do wymiany studenckiej i tak dalej. No, To rzeczywiście było coś niesamowitego. Natomiast i dlatego też trzeba zrozumieć tę perspektywę, tę optykę. Jeżeli sobie poczytamy klasyków geopolityki rosyjskiej, jeśli poczytamy sobie wszystkich właściwie od początku lat 90. znaczących myślicieli rosyjskich pod kątem strategicznym, począwszy od Cymbulskiego na Duginie skończywszy, to żaden z nich nie podkreślał zagrożenia chińskiego. To jest, myślę, że bardzo znamienne. Zresztą nawet spojrzymy na to środowisko ultrakonserwatywne skupione wokół Aleksandra Dugina, to proszę zobaczyć, to taka ciekawostka może być, taka absolutnie jako dygresja, jak bardzo zachowawczo to środowisko zachowało się wobec tej agresji z 24 lutego bieżącego roku. Jak bardzo zachowawczo to środowisko przyjęło, myślę, że byli bardzo zaskoczeni. To znaczy, to było widać. No, ktoś, kto ja śledzę to zawodowo, to środowisko obserwuję i myślę, że to środowisko ultrakonserwatystów, neoimperialistów skupione wokół klubu Izborskiego, wokół samego Aleksandra Dugina, wokół telewizji Cargrad i tak dalej, było bardzo zaskoczone skalą inwazji rosyjskiej na Ukrainę. To tak na marginesie zupełnie. No ale jeżeli rzeczywiście, wracając do tych myślicieli rosyjskich, to rzeczywiście żaden z nich nie podkreślał wagi i znaczenia zagrożenia chińskiego. Są eksperci wojskowi, którzy to podkreślają na łamach specjalistycznych czasopism, takich jak Myśl Wojskowa na przykład. Natomiast pod kątem oczywiście takim wojskowym Rosja ma plany potencjalnego konfliktu na Syberii. Tak każdy kraj poważny ma różnego rodzaju plany ewentualnościowe na różnego rodzaju sytuacje wojenne, ale w tym bieżącym takim głównym nurcie Chiny nie są eksponowane jako zagrożenie, ponieważ one właściwie są gwarantem, tak jak już pan redaktor zresztą wspomniał, tej stabilności władzy, systemu władzy w Rosji. Chińczycy nigdy zresztą, jeśli spojrzymy na ostatnich kilkadziesiąt lat i na ekspansję ekonomiczną Chin, na próbę także sądowania w sensie tworzenia nowych baz wojskowych za granicą, nie tylko w Dżibuti, ale także tutaj kwestia chociażby wschodniego Atlantyku, czy też właśnie zachodniego wybrzeża Afryki, to nigdy tam Chińczycy absolutnie nie próbowali jakichkolwiek działań podważających legalność władzy danej, podważającej system polityczny itd., itd. Zresztą ta ekspansja w ponad 50 państwach Afryki Chin byłaby niemożliwa w sposób tak spektakularny, w sposób tak szybki, gdyby Chińczycy chcieli narzucać swoją matrycę cywilizacyjną, chcieli podważać właśnie legalność władz, angażowali się w jakieś pucze wojskowe, tego typu rzeczy. Chińczycy byli właściwie od czasów, powiedzmy, od końca lat 70. tworząc ten nowy model rozwoju, który zapoczątkował Deng Xiaoping, byli bardzo zachowawczy w tym zakresie i przyjęli strategię nieingerowania wewnętrzne sprawy innych państw. W związku z tym to jest bardzo wygodny model dla Rosjan, dla rosyjskiego establishmentu, dla całej struktury, która została stworzona pod koniec lat 90. Tak? Zaczęto ją tworzyć. Te nowe kręgi władzy w Rosji i rzeczywiście pod tym kątem moim zdaniem decydenci rosyjscy są skłonni do całkiem daleko idących ustępstw na rzecz Chin, biorąc pod uwagę chociażby kwestię odseparowania Rosji od systemu SWIFT i tutaj wykorzystania tych systemów, które Chińczycy chcą. Zatem to nie jest tak, że reset z Stanami Zjednoczonymi czy reset z kolektywnym Zachodem wyklucza ścisłe relacje z Chinami. Myślę, że sami Amerykanie zdają sobie doskonale z tego sprawę i dlatego tak mocno starają się naciskać, chociażby na stronę polską, jeśli chodzi o przekazanie samolotów MiG-29, czy teraz będzie rozmowa na temat kwestii tej tak zwanej misji pokojowej na Ukrainie. No myślę, że z punktu widzenia interesu takiego, powiedziałbym, narodowego amerykańskiego, czy też interesów geostrategicznych, jest wykorzystanie tych zderzaków strategicznych, które są w posiadaniu Waszyngtonu, aby maksymalnie osłabić Rosję, która tak maksymalnie osłabiona nawet nie będzie znaczącym tutaj aktorem, który mógłby przeszkadzać czy wesprzeć nawet Chiny w jakimkolwiek działaniu przeciwamerykańskim.
Tutaj wydaje mi się, jest to fundamentalne pytanie, na ile amerykański establishment rzeczywiście byłby w stanie potraktować Rosję jak taką większą Arabię Saudyjską i zagwarantować Rosjanom w razie jakiegoś takiej próby, jakiegoś takiego odwróconego Nixona, Kissingera, zagwarantować rosyjskim elitom przy jakby tym, jak bardzo Rosja jako wróg jest obecna w tych mapach mentalnych Amerykanów, też zwykłych Amerykanów, ale też amerykańskich decydentów, byłaby w stanie kiedykolwiek potraktować Rosję taką, Rosję autorytarną, Rosję mającą na koncie zbrodnie wojenne z taką taryfą ulgową, jak traktują Arabię Saudyjską, czy nie wiem, jakieś bezwzględne, nie mówię już nawet o tym, z jaką taryfą ulgową traktują działania Izraela. Wydaje się panu, że taki scenariusz jest rzeczywiście możliwy w przyszłości ze względu na to zagrożenie chińskie?
Moim zdaniem dziś nie możemy wykluczyć żadnego ze scenariuszy, ponieważ jesteśmy nie tyle w procesie zmiany hegemonicznej, co jesteśmy już, powiedziałbym, w takim apogeum tej zmiany hegemonicznej. Rozpoczął się proces zmiany porządku międzynarodowego i to bezpośredniej zmiany, nie żadnej pośredniej, nie żadnych przygotowań. Niewątpliwie ta wojna będzie miała istotne, kluczowe znaczenie dla przyszłych pokoleń historyków, którzy będą analizowali przyszły ład międzynarodowy i konia z rzędem temu, kto jest dzisiaj w stanie przewidzieć koniec tej wojny, który jest w stanie przewidzieć w 100% scenariusz rozegrania tej gry i skutki, jakie ona będzie miała. No, przypomnę, że Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ, powiedział, że grozi dzisiaj światu głód, że jest to bardzo możliwe, że dojdzie do klęski głodu na świecie i to nawet w krajach wysoko rozwiniętych, że jest to realny scenariusz w tym zakresie, bo pamiętajmy oczywiście, że Ukraina i Rosja odgrywają bardzo istotną rolę, jeśli jako eksporterzy pszenicy. To oczywiście nie tylko te kwestie, to także kwestie cen paliw, kwestie transportu, kosztów transportu i kosztów nawozów, które bardzo podrożały w ostatnim czasie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ta wojna generuje szereg problemów, gdzie nie jest absolutnie wykluczone, że na zasadzie domina, efektu domina dojdzie do kolejnych konfliktów regionalnych. Już nie mówimy tutaj o takich znaczących jak i przewidywanych przez wielu analityków od wielu, wielu lat, jak potencjalna agresja Chińskiej Republiki Ludowej na Tajwan czy Izraela na Islamską Republikę Ludową, ale rozlania się tych konfliktów na całym świecie, począwszy od chociażby konfliktu egipsko-etiopskiego, także czy w tym trójkącie Egipt, Sudan, Etiopia, to jest kwestia dalszej eskalacji na południowym Kaukazie, to jest kwestia całego obszaru Sahelu, który może zostać zdestabilizowany, to jest kwestia Azji Środkowej, gdzie przecież jest cały czas niespokojnie. To jest kwestia powracającego konfliktu argentyńsko-brytyjskiego, która przecież całkiem niedawno została odświeżona i widać tutaj było po tych kontaktach prezydenta Argentyny z Xi Jinpingiem, że również Chiny starają się mieć swój przyczółek w Ameryce Południowej i pod kątem tej rywalizacji globalnej, myślę, że pod kątem także przyszłej współpracy, jeśli chodzi o zasoby na Oceanie Południowym, mówimy o Antarktydzie, czy w ogóle całym regionie Antarktyki, i tak dalej, więc tych potencjalnych, że tak powiem, przestrzeni konfliktu jest bardzo, bardzo wiele i rzeczywiście tego typu konflikt może stać się inicjatorem pozostałych. Zresztą to toczy się niecały miesiąc, więc to nie jest z punktu widzenia historycznego jakiś ogromny szmat czasu, a przeciągająca się wojna rosyjsko-ukraińska będzie głębiej rzutowała na ład międzynarodowy, niż gdyby to była przysłowiowa trzydniowa operacja. Myślę, że też nikt poważnie nie zakładał, że w ciągu 3 dni uda się zdobyć 3-milionowe miasto, czy uda się zająć całą Ukrainę, czy nawet tylko i wyłącznie wschodnią Ukrainę. Ja wiem, że takie tutaj się pojawiły w przestrzeni medialnej takie pogłoski, że Rosjanie ponieśli po 3 dniach klęskę, bo 3 dni, bo 3 doby, 72 godziny miała trwać cała operacja. Nie wiem, skąd takie dane. Mamy cały zalew, całe morze właściwie dezinformacji w tym zakresie, więc trudno się do tego odnosić. Natomiast myślę, że w Stanach Zjednoczonych nie z takimi, że tak powiem, katastrofami humanitarnymi mieli do czynienia. To znaczy nie, jeszcze większe katastrofy humanitarne sami Amerykanie wywoływali na świecie. Weźmy chociażby kwestię wojny w Iraku i w konsekwencji, której zginęło ponad 400 tysięcy cywilów. No, to są liczby nieporównywalne do tych, z którymi teraz mamy do czynienia. Oczywiście ja tutaj w żaden sposób nie staram się zrównywać działań jednego i drugiego państwa, ani nie zrównywać wartości ofiar, bo to jest absolutnie poza skalą. Natomiast faktem jest, że Arabia Saudyjska rozpoczęła wojnę, w której również potężne straty ponoszą cywile, cały czas ponoszą cywile, w związku z tym jakby społeczeństwo amerykańskie nie ma z tym problemu. Znaczy nie ma z tym problemu, że Mohammed bin Salman, młody następca tronu Arabii Saudyjskiej, podejmuje decyzję o poćwiartowaniu jednego z dziennikarzy i rzeczywiście po tej sprawie Khashoggi'ego cały świat właściwie wstrzymał oddech, jak będą się tutaj układać te relacje amerykańsko-saudyjskie. No okazało się, że Donald Trump zaczął robić business as usual, tak? Jak się to zwykło określać. Podobnie jest, jeśli chodzi o takie kwestie PR-owe, jak przyznanie możliwości posiadania prawa jazdy kobietom, czy prowadzenia w ogóle samochodu kobietom w Arabii Saudyjskiej, co zostało okrzyknięte w Stanach Zjednoczonych jako wielki postęp cywilizacyjny, co jest po prostu pewne, no to wywołuje uśmiech po prostu w Polsce czy w innych krajach zachodnich, no a co to jakby nie przeszkadza robić lukratywnych interesów. To się zmieniło oczywiście za Bidena. Widzimy perspektywę, czy może inaczej groźbę zmiany sojuszy na Bliskim Wschodzie. Jeśli sobie zobaczymy, jaką politykę robi Mohammed bin Zayed w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, widzimy zresztą ten nowy kontrakt saudyjsko-chiński na dostawy węglowodorów do Chin, to widzimy, że rzeczywiście ta układanka zaczyna się Amerykanom sypać na Bliskim Wschodzie i pytanie zresztą, jak się będzie dalej, że tak powiem, układało to porozumienie nuklearne z Iranem, gdzie i Saudowie, i Izraelczycy są bardzo mocno zaniepokojeni tego typu działaniami. I to może popchnąć oczywiście te państwa i do działań bezpośrednich militarnych, tak jak w przypadku Izraela przeciwko Iranowi, jak i jeśli chodzi o potencjalną zmianę sojuszy, jeśli chodzi o takie państwa jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska. Zdaję sobie z tego sprawę z prasy, jaką Rosja ma dzisiaj w Stanach Zjednoczonych czy wśród sojuszników amerykańskich, no ale jakby realizm i geopolityka podpowiada i doświadczenie historyczne podpowiada, że nie w tak złych momentach dochodziło do odwilży między oboma państwami. Myślę, że najczarniejszy scenariusz dla Stanów Zjednoczonych byłby taki, gdyby Rosja rozpadła się na po prostu wzdłuż, doszłoby do jakiegokolwiek rozpadu Federacji Rosyjskiej jakiejkolwiek niekontrolowanego rozpadu Federacji Rosyjskiej, bo na tym najwięcej skorzystałyby Chiny. Chiny byłyby w stanie sobie podporządkować spore połacie Rosji wówczas. Pytanie, w czyje ręce wpadłaby broń jądrowa, którą Rosja posiada, miliony uzbrojonych po zęby rosyjskich żołnierzy, przedstawicieli struktur siłowych i tak dalej, którzy by co, ruszyliby do Europy, tworząc struktury zorganizowanej przestępczości, no trudno sobie dzisiaj wyobrazić taką sytuację, taki wariant. No myślę, że w interesie Amerykanów, czy szerzej Anglosasów, jest bardzo duże osłabienie Rosji, ale nie doprowadzenie do rozpadu tego państwa, które skutkowałoby jakimś niekontrolowanym chaosem geostrategicznym, bo to byłby rzeczywiście koszmar.
To oczywiście się w pełni tutaj z panem zgadzam, zresztą chyba też nikt poważny nie stawia sobie za celu doprowadzenia do rozpadu Rosji. To jest absurd, jak można doprowadzić do rozpadu państwa, które istnieje ponad 1000 lat i przetrwało najróżniejsze katastrofy. No ale to myślę, że można to spuścić zasłonę milczenia, bo to jest taki poziom myślenia życzeniowego, że raczej nasi widzowie rzadko do niego dochodzą. Natomiast tym drugim ważnym wątkiem, który wydaje mi się tutaj warto, chciałem z panem dzisiaj poruszyć, to jest wątek niemiecki, bo obserwujemy tutaj na naszych oczach, zresztą też na naszym kanale mieliśmy po kolei kilku kolejnych specjalistów od Niemiec, no i dzisiaj też chciałem o to zapytać pana doktora Sykulskiego, ponieważ obserwujemy przynajmniej częściowy, a przynajmniej retoryczny zwrot Niemiec w kwestii rosyjskiej, przynajmniej, no chociaż prawdopodobnie jest to tylko takie pozorowanie pewnych działań i chęć powrotu do business as usual później. Natomiast jakie pana zdanie w tej chwili, też pytam o to dlatego, że pan, no nasza rozmowa na temat Niemiec to jest najpopularniejsza nasza rozmowa na naszym kanale, widać, że zainteresowanie tą kwestią niemiecką jest w Polsce duże. Jakie pana zdaniem ta wojna przynosi zmiany w polityce niemieckiej wobec naszego regionu?
No, warto tutaj wrócić do umowy koalicyjnej, którą zawarły pod koniec ubiegłego roku, na jesieni SPD, FDP i Zieloni, gdzie w polityce zagranicznej jednym z fundamentów takich kamieni węgielnych ma stać się budowa Europy federalnej. Myślę, że Niemcy absolutnie z tego nie zrezygnowały. Co więcej, myślę, że budowa państwa europejskiego, bo tak o tym trzeba powiedzieć, jest dzisiaj na lepszej drodze niż była przed 24 lutego bieżącego roku. Moim zdaniem wojna rosyjsko-ukraińska, a właściwie jej nowa odsłona, którą obserwujemy od niecałego miesiąca, jest swego rodzaju, czy też może stać się swego rodzaju katalizatorem, który przyspieszy działania w obszarze narracji strategicznej, ale w obszarze także konkretnych działań instytucjonalnych mających na celu szybsze integrowanie państw. I to jest kwestia nie tylko tego komponentu militarnego, tych sił szybkiego reagowania, które miałyby być jak najszybciej uruchomione, ale to jest kwestia rozszerzenia strefy euro, to jest kwestia zacieśnienia integracji i dążenia właściwie do stworzenia czegoś na kształt konstytucji Unii Europejskiej z jednym prezydentem, z jednym rządem, jednolitą polityką zagraniczną, polityką, wspólną polityką fiskalną i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ta sytuacja geostrategiczna może być takim właśnie przyczynkiem do zwiększenia tej działalności na rzecz federalizacji Europy. Druga sprawa to jest kwestia stosunku Niemiec do Rosji. To nie jest tak, że dzisiaj po tych oświadczeniach Olafa Scholza, Annaleny Baerbock i całej plejady właściwie niemieckich polityków względem Rosji, którzy oczywiście potępili, wyrazili swoje głębokie zaniepokojenie, zadeklarowali 100 miliardów euro na obronność i tak dalej, że za tym idą konkretne czyny. Pamiętamy zresztą całkiem niedawno ujawnione informacje, że Niemcy posiadają rezerw energetycznych na 18 dni funkcjonowania przy ewentualnym przysłowiowym zakręceniu kurka z gazem z Rosji dla swojej gospodarki, w związku z czym to pokazuje, jak niewielki margines ruchu posiada polityka niemiecka. Druga kwestia to jest oczywiście potencjalne alternatywy wobec dostaw energii do Niemiec. No wiadomo, że Niemcy nie wybudują rurociągu do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli miałby być sprowadzany gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru, z Kanady, no to Niemcy musieliby się zaangażować w budowę wielkich gazoportów i to nie jednego podobnego wielkością do tego w Świnoujściu, ale co najmniej kilku, które byłyby właśnie podobne, większej właściwie nawet, o większych zdolnościach do regazyfikacji LNG. To wymaga czasu, to nie jest tak, że taki gazoport się tworzy, buduje się go w ciągu pół roku czy w ciągu roku, no to jest jakby dłuższa perspektywa i w mojej ocenie ten filar, czy to ten drugi element spojrzenia na politykę niemiecką można traktować jako na swego rodzaju działanie na przeczekanie. To znaczy obserwowanie przy takiej całej narracji politycznej, która jest adresowana do społeczeństwa niemieckiego, które jest oburzone oczywiście tymi obrazami z Kijowa, z Chersonia, z Mariupola i tak dalej, czy z Charkowa. To jest oczywiście pokazanie, że my chcemy i zupełnie inaczej niż do tej pory było robione, że odcinamy się od pewnej polityki takiej prorosyjskiej, że Niemcy nie prowadzą polityki prorosyjskiej, chcemy tak naprawdę przeczekać, podejmiemy kilka takich kroków o znaczeniu, które rzeczywiście będzie miało znaczenie takie pod kątem wizerunkowym, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o takie konkrety, jeżeli chodzi o realpolitik, to wrócimy do biznesu jak zwykle, tak? Że użyjemy tego określenia jeszcze raz. I to jakby tutaj należy bardzo, bardzo głęboko rozdzielić to, co niemieccy politycy mówią, rozdzielić oświadczenia niemieckiego MSZ-u od konkretnych działań rosyjskich firm, rosyjskich instytucji państwowych. Ja tylko przypomnę kwestię zajęcia Krymu przez Federację Rosyjską. Tak? To jest luty, marzec 2014 roku. Po 16 marca, po referendum na Krymie, Niemcy oczywiście wprowadziły pewne sankcje, natomiast które zupełnie nie przeszkadzały ani Niemcom, ani Francji, ani Włochom w eksportowaniu broni do Federacji Rosyjskiej. Niemcy w 2020 roku wydały ponad 600 koncesji na można powiedzieć, te eksport produktów podwójnego zastosowania cywilnego i militarnego do Federacji Rosyjskiej. Polityka niemiecka nie zmieniła się ani po aneksji Krymu, ani po rozpoczęciu działań w Donbasie w kwietniu 2014 roku, po agresji rosyjskiej w Donbasie, po wsparciu separatystów, nie zmieniła się po zestrzeleniu samolotu MH17, nie zmieniła się po ataku na czeskie składy amunicji, nie zmieniła się po różnych incydentach w Cieśninie Kerczeńskiej, nie zmieniła się po próbach, po próbie zabójstwa Skripalów w Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej. To Niemcy są głównym sponsorem rosyjskiego imperializmu od 20 lat. No to warto podkreślić, że Republika Federalna Niemiec jest głównym sponsorem neoimperializmu rosyjskiego od 20 lat. I nie zmienią tego żadne oświadczenia Olafa Scholza, żadne deklaracje wypływające z niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To Niemcy, począwszy od kanclerza Gerharda Schrödera, który podpisał w 2005 roku umowę o powołaniu konsorcjum Nord Stream, są głównym partnerem strategicznym Rosji w Unii Europejskiej i to Niemcy legitymizowały i nadal legitymizują politykę, którą możemy określić mianem geopolityki rurociągów. Zresztą z tej geopolityki rurociągów Władimir Putin obronił rozprawę doktorską. To jakby jest z ekonomii oczywiście, to też warto podkreślić tak zupełnie na marginesie. I to Niemcy były właśnie gwarantem pewnego spokoju na Zachodzie, który Rosja miała i przecież patrząc nawet na mapę i patrząc na przebieg gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2 widzimy, że jest to projekt stricte geopolityczny, który w sensie ekonomicznym nie ma uzasadnienia, ponieważ można było spokojnie budować rurociąg Jamał 2. Natomiast to jest zabezpieczenie interesów niemiecko-rosyjskich na wypadek, gdyby doszło do destabilizacji strategicznej na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, tak, gdyby doszło do wojny na obszarze Białorusi, Polski, państw bałtyckich, Ukrainy, to jest zabezpieczenie dla interesów politycznych i gospodarczych Niemiec i Rosji. I od początku tak należy traktować, tak należało traktować ten właśnie projekt. I kiedy zostały oddane dwie rury na dnie Bałtyku w ramach Nord Stream 1, czyli lata 2011-2012, jasne było, i to nie tylko myślę, że dla Niemiec, dla Rosjan, dla Polaków, że jest to projekt geopolityczny, ale także dla Stanów Zjednoczonych. Także myślę, że doskonale sobie Stany Zjednoczone z tego zdawały sprawę i Barack Obama podczas dwóch swoich kadencji właściwie nic nie zrobił w tym zakresie, żadnych konkretów, aby zablokować ten rurociąg Nord Stream. Co więcej, w 2019 roku, znamienna także data, rocznica 17 września, no doprowadził do resetu z Rosją, który przecież ten reset z 17 września 2009 roku no, otworzył bramy dla współpracy niemiecko-rosyjskiej, no, dał zielone światło tak naprawdę. Tutaj nie było żadnych wielkich sankcji, tutaj nie było żadnego oporu takiego geostrategicznego ze strony Stanów Zjednoczonych. Mimo że strona polska alarmowała od czasu prezydentury Lecha Kaczyńskiego, ja pamiętam te czasy i pamiętam, bo byłem wtedy analitykiem w kancelarii prezydenta i też jakby tutaj sygnalizowaliśmy od samego początku, czyli od 2006 roku, kiedy istniał zespół analiz bieżących przy krakowskim przedmieściu właśnie w kancelarii prezydenta, że projekt Nord Stream jest projektem stricte geopolitycznym. Tu szereg analiz było pisanych i w zespole analiz bieżących, i w innych ośrodkach przy prezydencie, czy w samym Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, że jest to projekt stricte geopolityczny i że należy podejmować działania na rzecz zablokowania tego projektu, no, przy użyciu różnego rodzaju instrumentów dyplomatycznych, politycznych i gospodarczych. To się oczywiście nie udało, ale mówię, przy bierności Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone ponoszą również odpowiedzialność za zbliżenie niemiecko-rosyjskie i za ten sponsoring Rosji, który Niemcy uprawiali przez ostatnie lat. No i patrz, przez ostatnie lata. I patrząc na 16 lat rządów Angeli Merkel, to trudno nie uciec od takiej oceny, że była to polityka bardzo mocno prorosyjska. Była to polityka sponsorowania Władimira Putina, mówiąc już takim bardzo potocznym językiem. Dlatego ja nie mam co do tego najmniejszych złudzeń, że Niemcy nie wejdą do jakiejkolwiek interwencji wojskowej, że nie wyślą Bundeswehry do jakiejkolwiek interwencji wojskowej na Ukrainie. To To absolutnie byłoby sprzeczne z interesem, z niemiecką racją stanu. Niemiecka racja stanu jest taka, aby nadal prowadzić interesy gospodarcze z Rosją, i to jest realpolitik, to jest niestety brutalna prawda. I cała polityka, która była prowadzona przez Niemcy w ostatnich latach, a zwłaszcza jeszcze od wiosny 2021, mająca na celu blokowanie dostaw wojskowych, mówię o dostawach sprzętu wojskowego, o zakupach, które Ukraina chciała robić przez jedną z agencji natowskich, jasno pokazywała intencje rządu niemieckiego. Ta blokada sprzedaży nawet starego NRD-owskiego sprzętu wojskowego napotykała na olbrzymi opór ze strony ośrodków decyzyjnych w Republice Federalnej Niemiec. Sama ta deklaracja o 5000 hełmów i tak dalej, nawet mimo tych ostatnich dostaw wojskowych, jeśli chodzi o sprzęt przeciwpancerny i ostatnie deklaracje, już mówiąc, że jakby możliwości Bundeswehry wsparcia Ukrainy się skończyły, jasno pokazują, że te dotychczasowe dostawy były to dostawy na rzecz uspokojenia opinii publicznej w Niemczech, czy też uspokojenia opinii publicznej w Unii Europejskiej, że Niemcy jednak coś robią, jakoś wspierają Ukrainę. Natomiast żadnego realnego, takiego pełnoskalowego wsparcia niemieckiego dla Ukrainy nie ma i moim zdaniem nie będzie. Natomiast Niemcy grają absolutnie na przeczekanie całej sytuacji. Grają na przeczekanie całej sytuacji i można oczywiście zadać sobie takie pytanie i myślę, że polscy decydenci, a także oficerowie w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego powinni sobie zadawać takie pytania i no, wariantować różne scenariusze, co będzie w sytuacji potencjalnego konfliktu kinetycznego między Polską a państwem związkowym Rosji i Białorusi, bo takiego konfliktu niestety nie możemy wykluczyć. Jak zachowają się Niemcy? Jak zachowają się Niemcy? Jak zachowa się w ogóle cały Sojusz Północnoatlantycki? Ja bym tutaj był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o oceny możliwości wsparcia ze strony Niemiec.
No i tutaj dotykamy tej kluczowej dla nas niewątpliwie na koniec kwestii, czyli sytuacji Polski. Potencjalna remilitaryzacja Niemiec niewątpliwie nie jest czymś, co się Polakom pozytywnie kojarzy. No ale wydaje się, że w momencie, w którym Rosja po prostu zaatakowała Ukrainę, kurczą się polskie możliwości. Wydaje mi się, że będzie duży społeczny nacisk na to, żeby społeczny, może bardziej polityczny niż społeczny nacisk na to, żeby chwalić wszelkie zbrojenie się, wszelkie wzmacnianie państw Europy Zachodniej. Czy pana zdaniem w tej sytuacji, bo pan chociażby w swojej książce, a też w swojej publicystyce, jeśli mogę tak nazwać, tak, mówił dużo o tym, że Polska powinna dążyć do tego, żeby mieć pokojowe, w miarę dobre relacje i z Niemcami, i z Rosją, z tymi naszymi odwiecznymi wrogami, jeśli mogę to tak kolokwialnie pana myśl ująć. Czy w tej sytuacji nie kurczą się nam pana zdaniem możliwości takiej niezależnej, bezkonfliktowej polityki w naszym regionie, czy nie będziemy skazani na politykę bloków i konfrontacji, w których jesteśmy na pierwszej linii frontu?
To fundamentalne pytanie. To jest fundamentalne pytanie. Ja w swojej publicystyce, w swoich komentarzach, w mediach społecznościowych wielokrotnie apelowałem o politykę wielowektorową. Wielokrotnie mówiłem, że Polsce potrzebna jest normalizacja relacji ze wszystkimi sąsiadami w duchu takiej strategii zero wrogów wśród sąsiadów i optowałem za strategią otwarcia na wschód. Oczywiście sytuacja, w której emocje społeczne dzisiaj sięgnęły zenitu i nienawiść do Rosji, bo tak trzeba to nazywać otwarcie, tu nie mówimy o niechęci, o rusofobii, to są eufemizmy, mówimy o po prostu otwartej nienawiści wobec Rosji, rosyjskiej kultury, wobec wszystkiego, co rosyjskie. To moim zdaniem dzisiaj apelowanie o normalizację relacji z Rosją jest niczym rzucanie grochem o ścianę. Moim zdaniem część widzów, część czytelników, słuchaczy zadawała mi pytania i zadaje nadal, czy po 24 lutego ja nadal uważam, że z Rosjanami należy rozmawiać, że należy negocjować, czy nie powinniśmy po prostu zatrzasnąć drzwi, wyprosić ambasadora, uznać ambasadora Federacji Rosyjskiej za persona non grata i iść na absolutną konfrontację, poczynając od blokady obwodu kaliningradzkiego. No ja tak nie uważam. Ja tak nie uważam. Oczywiście jestem realistą i zdaję sobie sprawę, że dzisiaj kwestia normalizacji relacji z Federacją Rosyjską jest ekstremalnie, ekstremalnie trudna. Moim zdaniem przespaliśmy ostatnich 20 lat. Przespaliśmy ostatnich 20 lat względem Ukrainy, względem Białorusi, względem Rosji. Te relacje nie układały się tak, jak powinny, nawet z Ukrainą. Tu szereg problemów, które występowało, to myślę, że temat na zupełnie osobną dyskusję. Natomiast jeżeli chodzi o samą Białoruś, myślę, że jest to kraj już przegrany dla Polski. Ja już to oceniałem, że po 9 sierpnia 2020 roku jest to kraj przegrany dla Polski. To już myślę, że od lata 2020 roku tak należy określać Republikę Białoruś jako państwo, które no, przestało być w tej orbicie potencjalnej normalizacji z Polską. A jeżeli tak, no to również te relacje z Rosją uległy bardzo, bardzo mocnemu ochłodzeniu. I o tyle, o ile jeszcze przed 2019 rokiem ta perspektywa normalizacji relacji była całkiem realna, to już dzisiaj, od ostatnich 2 lat, weszliśmy w fazę krytyczną. I te głosy polskich, części niewielkiej zresztą polskich intelektualistów, którzy nadal wzywali do opamiętania i do szukania perspektyw porozumienia, właściwie po 24 lutego całkowicie, jeśli może nie całkowicie, bo jeszcze są osoby, które no, starają się racjonalnie i na chłodno analizować sytuację, zanikły. Ja uważam, że mimo wszystko lepiej jest negocjować niż wojować, lepiej handlować niż wojować. I zdaję sobie sprawę, że sprawy zaszły już bardzo daleko, to znaczy, że ta nienawiść między Polakami a Rosjanami jest już dzisiaj na bardzo wysokim poziomie i to napięcie geostrategiczne również jest na bardzo wysokim poziomie. W dodatku w interesie państw anglosaskich jest to, aby do takiej konfrontacji po prostu doszło. To wynika po prostu z geopolityki, z geostrategii, sięgnijmy po pracę Zbigniewa Brzezińskiego, tam jest wszystko jasno wyjaśnione. W tym kontekście mimo wszystko uważam, że sytuacja bycia, pójścia w pierwszym szeregu do większego konfliktu w Europie, do wielkiego konfliktu regionalnego, bo takim byłaby konfrontacja między Polską a Białorusią, czy między Polską a z państwem związkowym Rosji i Białorusi, czy między NATO a ODKB, no bo i tak możemy to ująć, czyli między Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym a Sojuszem Północnoatlantyckim, byłaby absolutnie katastrofalna dla państwa polskiego, bo taki konflikt odbywałby się na terytorium Polski i nie ma najmniejszego znaczenia, że to Polacy byliby moralnymi zwycięzcami, że racja byłaby po naszej stronie. To nie ma najmniejszego znaczenia w sytuacji, w której doszłoby do hekatomby na ludności cywilnej, doszłoby do hekatomby w Polsce, doszłoby do absolutnej katastrofy humanitarnej, być może do jakiegoś potencjalnego taktycznego użycia broni jądrowej. Cóż, to byłoby Pyrrhusowe zwycięstwo, nawet jeżeli pokonalibyśmy Rosję hipotetycznie w takiej wojnie, to byłoby to zwycięstwo Pyrrhusowe. Uważam, że absolutnie nie wolno dzisiaj szafować krwią narodu polskiego, nie wolno iść i pchać, i wkładać palca między drzwi, nie wolno się pchać na bezpośrednią konfrontację militarną z Federacją Rosyjską w Anno Domini 2022, bo dzisiaj Polska do takiej konfrontacji jest absolutnie niegotowa. Absolutnie niegotowa i zresztą pan redaktor doskonale o tym wie, ja wielokrotnie o tym mówiłem w wielu audycjach, w wielu programach, podcastach, że Polska nie posiada systemu obrony cywilnej, że nawet metro w Warszawie, mówię o drugiej linii metra i części pierwszej linii metra, nie są przystosowane jako schrony dla ludności cywilnej. Cóż dopiero mówić o całej infrastrukturze właśnie różnego rodzaju osłon, i dla ludności cywilnej na wypadek wojny w innych częściach kraju. Nie posiadamy systemu skutecznego, realnego systemu sygnalizowania o zagrożeniach. Ten system alarmowania ludności cywilnej jest absolutnie przestarzały. Wielokrotnie mówiłem o tych 2 raportach Najwyższej Izby Kontroli, które zostały przedstawione na początku 2019 roku, jeszcze w 2012 roku, alarmujące, mówiące o tym, że nie mamy tej obrony cywilnej. A sprawdzam, no powiedział czarny łabędź, że tak to już określę kolokwialnie, czarny łabędź, jakim był COVID-19 i lockdowny wprowadzane od marca 2020 roku, gdzie się okazało, że ani Agencja Rezerw Materiałowych, ówczesna, ta agencja występowała pod taką nazwą, zajmująca się gromadzeniem rezerw strategicznych, obecnie jest to Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, nie miała w ogóle odpowiednich zapasów, system obrony cywilnej nie zadziałał, to Wojska Obrony Terytorialnej właśnie wzięły odpowiedzialność za właśnie no, to, to pole, które powinno być zarezerwowane dla obrony cywilnej kraju i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeżeli nie mamy obrony cywilnej, nie mamy schronów, nie mamy systemu obrony powietrznej, bo o tym również warto powiedzieć, że Polska nie posiada obecnie efektywnego systemu obrony powietrznej, o obronie przeciwrakietowej w ogóle tutaj trudno mówić, no to pójście w pierwszym szeregu na konfrontację z takim państwem jak Rosja, już pomijam, że jest to mocarstwo nuklearne, ale które posiada naprawdę potężny potencjał, jeśli chodzi o środki rażenia rakietowego, to jest szykowanie tutaj absolutnej katastrofy strategicznej dla narodu polskiego. To jest absolutna potencjalna absolutna katastrofa, dlatego ja uważam, że tego typu pomysły, jak wysyłanie żołnierzy polskich na Ukrainę, bez względu na to, czy się to będzie nazywała misja pokojowa, czy to się będzie nazywała interwencja wojskowa, czy jakkolwiek inaczej, jest proszeniem się o problemy. Jest proszeniem się o problemy, jest tak naprawdę tworzeniem z Polski piorunochronu. Uważam, że absolutnie nie powinniśmy z Polski tworzyć piorunochronu. Uważam, że powinniśmy prowadzić racjonalną politykę, si vis pacem parabellum. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Ja zawsze byłem zwolennikiem rozbudowanego systemu obrony terytorialnej nie w duchu Prawa i Sprawiedliwości, nie w duchu tego projektu, który zrobił Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest namiastka tak naprawdę obrony terytorialnej, a nie ten filar, który powinien być. I ja też się powołuję na takich strategów, takich badaczy, jak pułkownicy Józef Marczak na przykład z byłej Akademii Obrony Narodowej, którzy stworzyli cały kompleksowy tutaj system tej obrony terytorialnej, i pułkownik Gąsiorek, i pułkownik Pawłowski, i pułkownik Jakubczak, bo tutaj warto też wymienić te nazwiska, to są wszystko oficerowie, którzy w latach 90. jeszcze w Akademii Obrony Narodowej, której mam być przyjemność i zaszczyt absolwentem, jako absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Strategiczno-Obronnym, tworzyli te koncepcje. Ja z tą koncepcją zapoznawałem się, ja rozmawiałem z pułkownikiem Jakubczakiem, i z pułkownikiem Marczakiem na te tematy, z pułkownikiem Gąsiorkiem, jeszcze jako student Akademii Obrony Narodowej. Także znam te koncepcje, i to nie była koncepcja kadłubowa, jaką stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, tylko koncepcja masowego przeszkolenia ludności mężczyzn i kobiet w tak zwanym wieku poborowym. Mówimy tutaj o nawet milionie żołnierzy pod bronią na czas W, i to była koncepcja efektywna, a nie to, co jest obecnie. Dlatego uważam, że dziś Polska nie jest przygotowana do wojny i powinniśmy przede wszystkim stawiać na normalizację, na możliwą, tam gdzie jest to możliwe, normalizację relacji, wyciszania różnych sporów, nie dawania pretekstu do agresji i grania na czas. Polska potrzebuje czasu i bardzo szybkiej militaryzacji. My potrzebujemy bardzo szybko wprowadzenia powszechnego przeszkolenia wojskowego obywateli w Polsce, ale jak najszybciej, równolegle, nie kosztem wojska, ale równolegle tworzenia systemu obrony cywilnej. Każdy żołnierz, który będzie na przysłowiowym polu walki, musi mieć tę świadomość, że jego rodzina jest w miarę bezpieczna, że ma zagwarantowaną wodę, żywność, lekarstwa i tak dalej, że ma miejsce w schronie i tak dalej, i tak dalej. To wpływa w sposób ogromnie istotny na morale żołnierza, który ma iść po prostu do walki. Ja też jestem rezerwistą, też jestem oficerem rezerwy, jestem porucznikiem rezerwy, mam kartę mobilizacyjną, zresztą całkiem niedawno odebrałem nową kartę mobilizacyjną na fali tych wydarzeń, które obserwujemy, i też chciałbym mieć takie poczucie, chciałbym mieć taką wiarę w to, że kiedy ja pójdę, będę zmobilizowany, w okresie mobilizacji pójdę do wojska, to moja żona i moja córka będą miały zagwarantowane dostęp do wody pitnej, do żywności, do lekarstw, i będą miały miejsce w schronie, bo to wpływa oczywiście w sposób bardzo istotny na morale.
Dużo tutaj różnych wątków Pan poruszył, będziemy do nich na pewno wracać w przyszłości. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Pan dr Leszek Sykulski. Bardzo dziękuję Panie doktorze za Pana czas.
Dziękuję Panie redaktorze, dziękuję Państwu, do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Ja się nazywam Kacper Kita, zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału. Do usłyszenia.